Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Razem ze mną Paweł Gołębieski, czyli temat związany z negocjacjami. Wieloletnia praca w salonach samochodowych, współzarządzanie obiektami i można powiedzieć, że rekordowa sprzedaż aut używanych, tworzenie procedur zakupowych i całych sztuk negocjacji. Od 23 lat zajmujesz się Akademią Negocjacji. Kurczę, Paweł, pierwszy raz dopiero widzę, jaka między nami jest różnica wzrostu. Ja 1,80 m, ty 1,90 m.
93, a czasami mi też zdarza się patrzeć w górę, więc wiem, co masz na myśli.
Więc lekka różnica. To już kolejny odcinek z naszej serii. Wszystkich materiałów będzie łącznie 7. Po każdym z materiałów możecie wejść sobie w link poniżej. Tam w opisie filmu macie zaproszenie do Pawła na stronę na motonegocjacje.pl, gdzie jest skrypt do dzisiejszego materiału, żeby sobie na spokojnie to przejrzeć, przeanalizować, zastanowić się, plus bonusy, bo do każdego odcinka ty jeszcze to rozszerzasz, żeby można było fajnie to w życie wcielić. Dobrze, dzisiaj mamy temat związany z technikami negocjacyjnymi, bo jeżeli by kogokolwiek na ulicy zapytać, jakie są techniki negocjacyjne, to wydaje mi się, że padnie jedna, krakowski targ, tak?
Krakowski targ, tak. Dobrze, to dzisiaj poruszymy także.
Będzie jeden z punktów, tak?
Niech będzie.
Dobrze, Paweł, zacznijmy od pierwszej z technik. Partnerem tego odcinka jest strona Car Vertical, strona zapewne dobrze Wam znana, poprzez którą możecie sprawdzić sobie historię samochodu przed zakupem. Mocno uczulam Was na to, szczególnie teraz, gdy ten rynek samochodów używanych jest dosyć mocno przetrzebiony, warto w pierwszej kolejności przed wyjazdem do sprzedającego sprawdzić historię auta, który by Was interesowało. Poprosić sprzedającego o numer nadwozia, zobaczyć, czy ten numer nie różni się względem tego, co było podane w ogłoszeniu. Wejdź sobie w link, który macie w opisie tego filmu. Otrzymacie poprzez zakup raportu na stronie Car Vertical dodatkowe 10% rabatu na ten raport, no i zobaczyć, co w tym raporcie jest. Czy faktycznie auto było bezwypadkowe, tak jak się zarzekał, czy na przykład powiedział, że auto miało lekką kolizję z przodu, a okazuje się, że połowy przodu nie było. W pierwszej kolejności sprawdzamy poprzez raport, dopiero później, gdy już jesteśmy pewni, jedziemy na miejsce i następnie, czy to na stację diagnostyczną, czy chociażby do serwisu, warto każde auto skontrolować dokładnie, bo to są Wasze ciężko zarobione pieniądze.
Przypomnę tylko, koniecznie trzeba zadbać o relacje na początku. Bez tego negocjacje się po prostu najczęściej nie powiodą. Pierwsza z technik, od razu wchodzimy głęboko. Heurystyka efektu już tłumaczymy na polski. Na moją prośbę profesor Dariusz Doliński, światowej klasy specjalista, jeżeli chodzi o wywieranie wpływu, do książki Biblia Negocjacji, podał mi takie jedno wskazanie, badanie Josepha Fargasa. Joseph Fargas zbadał taką sytuację, co się dzieje w momencie, kiedy jedna osoba przekazuje drugiej coś wartościowego i w domyśle to coś ma po prostu intencję taką, żeby było perswazyjne. Czyli przekładając to na sprzedaż, zakup samochodu, niejednokrotnie zdarza się, że ktoś przynosi na przykład alkohol. I widzisz, to jest taka dosyć duża rzecz, która ewidentnie ma wpłynąć na emocje po drugiej stronie. I w związku z tym jest to falstart i to się nie powiedzie.
Nie każdy przyjmie, a miejcie też świadomość, że jakbyście chcieli do któregokolwiek z obiektów państwowych, publicznych przynieść tego typu prezent, może być to z punktu widzenia kodeksu karnego bardzo źle odebrane.
Na przykład, dokładnie. Natomiast można zrobić jedną rzecz, która sprawi, że perswazja ciągle będzie miała miejsce na wysokim poziomie i będzie bardzo duże oddziaływanie na emocje. Zamiast dawać rzeczy dużej, trzeba dać rzecz małą. Dlatego, że dając rzecz malutką,
symboliczną i emocjonalną.
Tak, to wtedy już nie jest takie oczywiste, jaka jest intencja, bo to jest takie małe, że można nie zauważyć. Przykład na to następujący. Przygotowywałem klienta do negocjacji mieszkania i ten klient miał już 6-miesięczną historię współpracy z deweloperem. Oglądał różne mieszkania, zastanawiał się i tak dalej, z małżonką oglądali. I przygotowałem mojego klienta do tego, żeby negocjować właśnie cenę mieszkania. On już sam osiągnął 12% obniżki, całkiem sporo, i stanął przed murem. Już dyrektor sprzedaży mówił, że więcej się nie da. Ten klient zgłosił się do mnie, zaczęliśmy przygotowania do negocjacji i wymyśliliśmy, że jednym z elementów perswazyjnych będzie taki drobny gest, prezent w postaci czekolady. Czyli wiesz, mała, nic nieznacząca rzecz, czekolada wręczona na początku spotkania zmieniła relacje, wpłynęła na emocje.
Ile ta czekolada była warta w tym momencie, jeżeli chodzi o proces negocjacyjny?
Mój drogi, była warta dużo, była warta kolejnych 10%. Tylko nie sama czekolada, a cały zestaw rzeczy, czekolada była jedną z tych cegiełek.
Element wstępu po prostu do negocjacji.
Dokładnie. Potrzebowaliśmy dobrych emocji, potrzebowaliśmy takiego delikatnego, czegoś przekonującego, symbolicznego. I to była właśnie czekolada. Czekolada zmieniła sytuację na jeszcze lepsze emocje, na jeszcze lepszą relację, heurystyka efektu. Czyli mówiąc inaczej, warto wpłynąć na rozmówcę czymś bardzo małym, sympatycznym. To nie musi być czekolada, to może być zaproponowanie kawy, herbaty, jakieś takie małe gesty, które może nie są aż takie codzienne, zwykła gościnność niejednokrotnie.
Czyli dalej tworzenie emocji wspólnych między sobą, to taki wpływ na to po prostu. Cóż następne?
Następnie w negocjacjach trzeba zauważyć, że jedna strona prowadzi, a druga podąża. Mhm. Jeżeli już zwrócimy na to uwagę, to siła naszego oddziaływania, perswazji będzie o wiele większa. Dlatego jeżeli na przykład jesteś osobą sprzedającą, to przygotuj się. Przygotuj sobie cały plan na spotkanie. Czyli mówiąc inaczej...
Nie pozwól sobie wejść na głowę.
Nie pozwól sobie wejść na głowę i nie pozwól przejąć prowadzenia. Dlatego że jeżeli przygotujesz sobie plan na spotkanie, to ty jesteś osobą, która rozdaje karty, rządzi w jakimś sensie, i nawet osoba, która ma dominujący charakter, niejednokrotnie podda się twojej perswazji. Dlatego, że to ty prowadzisz w danej sytuacji. Czyli w danej sytuacji ona już nie będzie aż taka dominująca. Z doświadczenia niejednokrotnie dokładnie tak to działa. Warto po prostu być przygotowanym, mieć swój plan na spotkanie. I konsekwencje tego są takie. Jesteś sprzedającym, ja przyszedłem jako kupujący, i ty masz plan spotkania. Proponujesz najpierw zobaczmy samochód, wtedy się przejedziemy, zobaczy pan, czy odpowiada. Możemy pojechać na stację kontroli pojazdów i ty mi mówisz, co się dzieje dalej w sytuacji. Ja mówię, przyjmuję to, że okej. I w tym momencie ja za tobą podążam. I tak samo podążę za tobą, kiedy zaczną się negocjacje cenowe.
Ale to jest zgubna ścieżka dla jednej ze stron.
To jest zgubna dla tego, kto
tak,
podąża.
Tak.
To jest zgubna dla tego, kto podąża. Elementy tego podążania i elementy tego prowadzenia są jeszcze takie, że warto, żeby pojawiło się dopasowanie. Czyli na przykład ty stoisz w takiej pozycji i w pewnym momencie widzisz, że ja za tobą podążam i dopasowuję się. I to jest już ten, i to jest już ten sygnał.
Tak. Widzisz, to jest trochę pozycja zamknięta w tym momencie.
Ona jest trochę zamknięta, ale jakbyśmy siedzieli na przykład, założyłbyś nogę na nogę, to sprawdziłbyś, że ja też zakładam nogę na nogę i to byłby dla ciebie sygnał. W negocjacjach jest też coś, co się nazywa testem kubka. Negocjator w ten sposób sprawdza, czy już jest to podążanie w stopniu zaawansowanym i wie, że można przechodzić do ceny. Jeżeli odpowiedź jest na tak. Co to jest ten test kubka? Zapraszamy serdecznie do tego streszczenia, które przygotowaliśmy z odcinków. Tam też są rozszerzenia, a my tymczasem idźmy dalej z elementami właśnie technik negocjacyjnych. Jako następne warto zwrócić uwagę na to, żeby nie przesadzić, dlatego że będzie nam trudno zbudować to podążanie i dopasowanie w momencie, kiedy będą znaczące różnice pomiędzy nami. Przykład na to następujący. Znajomy sprzedawał usługę, która była 100% korzystna dla kupującego. Mhm. Mianowicie miał jeździć po gminach i sprzedawać rolnikom odzyskanie VAT-u. Sama korzyść. I wiesz...
Nikt nie musi nic wykładać.
Nikt nie musi nic wykładać. On całe formalności załatwiał i ubrał się. Garnitur, krawat, jeszcze dodał kolorowe skarpetki i zaczął jeździć po gminach.
Niedopasowanie się całkowicie.
Totalne niedopasowanie.
Zburzenie relacji i traktowanie...
Dokładnie.
Jak pani, która dzwoni w sprawie fotowoltaiki.
Mówiąc inaczej, super produkt, a sprzedaż zero. I w tym momencie zmieniła się sytuacja, jak zaczął się ubierać w sposób taki, że mogło nastąpić dopasowanie.
Widły, kalosze.
Tak, dokładnie.
Nie, żartuję. Bardziej luźny styl ubioru, żeby móc się wpasować.
Dokładnie. Następna rzecz, którą możemy użyć w ramach technik negocjacyjnych, to jest po prostu obecność innych osób. Obecność innych osób w negocjacjach zmienia dosłownie wszystko.
Oczywiście, bo człowiek czuje swojego rodzaju krępację. Ta sytuacja bywa mniej komfortowa, tym bardziej jeżeli jesteś jako jeden sprzedający, a na przykład masz 5 osób kupujących, które razem przyjeżdżają, jeden kopie w oponę, drugi przygląda, ty nie wiesz jak się zastanowić i proponujesz jedną cenę, w międzyczasie wujek za pleców rzuca drugą, panuje pewien chaos. I albo wychodzimy z tego chaosu, albo się temu poddajemy. I to też było problematyczne.
Dokładnie. Są elementy, tak jak mówisz, chaosu z jednej strony do opanowania. To bardzo dekoncentruje negocjatora, obojętnie po której jest stronie. Z drugiej strony, jeżeli przyjechałeś z całą rodziną, z całą ilością 4 znajomych na przykład, ja jestem sam i wy mówicie, że wasza cena jest lepsza, was jest pięciu.
Argumentów na jednego, tak.
A ja jestem jeden i mam mój jeden argument.
Znaczy, możesz zrezygnować, tak, ze sprzedaży samochodu w tym momencie, tak, jeżeli ci nie pasuje ta sytuacja, tak, ale inaczej. Sam dobrze wiem z własnego doświadczenia, że nie lubię tego typu sytuacji, szczególnie gdy przyjeżdża wielu wujków, których diagnoza auta kończy się na kopaniu w oponę i bywa to bardzo często problematyczne, ale może być skuteczne.
Może być skuteczne. Przykład na to znajomy, który ma jedną z większych, być może największą, bo liczącą ponad 100 samochodów klasycznych, kolekcji po prostu takich samochodów, opowiada, że w początkach swojej kariery jeździł ze znajomym, jednym, drugim, trzecim na oglądanie i używał obecności tej znajomej osoby w tym sensie, że on był na tak, a tutaj był zły glina, który... Co ty chcesz? To jest złom.
Nie kupuj ten samochód... tego za te pieniądze, chodź, jedziemy szukać następnego.
Dokładnie, tak. Przecież zobacz, tamten ostatni był o wiele lepszy i tak dalej. Że ten złom i ten znajomy zawsze mówił to w obecności sprzedającego, nie tak nachalnie prosto w twarz, tylko tak, żeby tamten usłyszał.
Ja przepraszam tutaj, ja chcę się z panem porozumieć, czyli dobry policjant, który próbuje wybrnąć z tej negatywnej sytuacji, żeby sprzedającemu dać do myślenia, że to jego auto nie jest takie idealne i prawda jest taka, że zastosowali to pewnie 100 razy, tak? W tej samej formie. Dokładnie. Bez względu na to, co stało za nimi. Tak?
No. I znajomy wspomina, że to było skuteczne, więc skoro tak, to jest jedna z form. Inna forma może być taka, że na przykład widać ogłoszenie sprzedającego, które już wisi jakiś czas, bo na przykład wystawił cenę, która jest powyżej rynku. Czasami są takie ogłoszenia, je też się pięknie negocjuje. I umawiamy się jako kupujący, że bierzemy jeszcze tam dwie osoby i zrobimy taką serię telefonów, zadzwonimy do sprzedającego w przeciągu nie jednego dnia, bo to będzie podejrzane. Jak jednego dnia dzwoni siedem osób. Tylko rozłożymy to na przykład na 2 tygodnie i tak sobie podzwonimy i umówimy się, że każdy ze znajomych zapyta o to, jakie są kryteria wyceny. Nie tymi słowami, tylko innymi. Czemu pan tak wycenił? I się już dowiemy, tak? Zbieramy informacje, przygotowując się do naszych negocjacji. Wiemy, czy ktoś ma potrzebę, czy za tyle kupił, czy stosuje kryterium, po prostu widzi, że inna oferta, a jego jest lepsza.
Znaczy, Paweł, tutaj mam świadomość, że podejrzewam, że tą technikę raczej ciężko wykorzystać przy Passacie za 10 czy 15 tysięcy, bo jakby efekt co do nakładu czasu, pracy i wszystkiego jest duży, ale jeżeli rozmawiamy o jakichś autach, czy to kolekcjonerskich, czy samochodach zdecydowanie droższych, nawet jeżeli ten tydzień czy dwa miałby wpłynąć na to, że na cenie uzyskamy dodatkowe 20 czy strzelam 40 tysięcy złotych luźno rzucając, no może się okazać, że jeden telefon jest wart 5 tysięcy rabatu, tak?
No nawet jako test po prostu negocjacji, wiesz, bierzesz paru znajomych, auto masz za 25 tysięcy, bo jest trochę droższe niż reszta egzemplarzy z tego rocznika i już może być znacząca różnica na końcu. I stosujecie następujące podejście. Jedna osoba proponuje jakąś cenę o wiele niższą, druga tak samo, trzecia tak samo, a czwarta mówi, że w ogóle to odpada, bo to nie jest interesujące. Oczywiście każda też pyta o ostateczną cenę.
I wjeżdżasz ty, rycerz na białym koniu, który proponuje jakiś tam...
I na końcu wjeżdża człowiek, który realnie jest płatnikiem, a nie gadułą, tak? I to jest...
Uważajcie, ja już teraz powiem ci, bardziej się wstawiam w rolę sprzedającego, żeby uważać też na tego typu techniki, tak? Bo można się z tym spotkać od tej strony, bo dzisiaj szukamy i od strony kupującego, i od strony sprzedającego.
No, oczywiście, mówimy bardziej o perspektywie kupującego jako osoby, która chce osiągnąć po prostu niższą cenę, ale to cała seria odcinków jest...
To działa w dwie strony.
Dla obu, tak? Działa w obie strony. I nawet nie chodzi o to, że sugeruje jakieś konkretne podejście, tylko widać, z jaką plejadą technik można się spotkać na rynku motoryzacyjnym.
Paweł, teraz moja ulubiona technika.
Nie, chyba że jest nią pozorny zwierzchnik.
Dobrze, to mów.
Pozorny zwierzchnik. Można użyć jeszcze obecności innej osoby. Ja w mojej karierze motoryzacyjnej usłyszałem na samym początku od mojego taty, który był moim szefem biznesowo, słuchaj, zwal na to, że ja się nie zgadzam. Zwal na to, że musisz mnie zapytać. I teraz zobacz, jak to zmienia całą sytuację. Użycie techniki pozorny zwierzchnik.
Żona nie pozwala.
Szef nie pozwala. Bo zobacz, na przykład ty jesteś kupującym, ja jestem sprzedającym.
Zdejmuję z siebie odpowiedzialność.
Dokładnie.
Jako sprzedający wtedy.
W momencie, jak nie ma tego zwierzchnika, to ty masz nacisk na mnie. To jest bezpośredni nacisk. Stoimy tutaj, ja czuję dużą presję z twojej strony, daj mi lepszą cenę. Ty możesz na mnie naciskać i to będzie skuteczne, ale zobacz, jak się zmienia drastycznie sytuacja, jak ja mówię ci, wiesz co, to jest auto mojej żony i ja muszę ją zapytać, czy ona się zgodzi na to. To ty w tym momencie już nie jesteś jak gdyby przeciwko mnie, tylko...
Razem kibicujemy, żeby żona się zgodziła, tylko, a bardzo często się nie zgodzi.
Dokładnie. Tak. No niestety, przypadkowo się nie zgodziła. Tak?
O ile ktoś ma tę żonę, tak? Bo to różnie też bywa. Tych historii negocjacyjnych widać jest dużo, no ale trzeba umieć wybrnąć z całej tej sytuacji.
Dokładnie. Zapraszam, napiszcie, jakie są wasze historie negocjacyjne. Podzielmy się trochę. My się odkrywamy.
Uczmy się na tych historiach.
Uczmy się na tych historiach. My się trochę odkrywamy z Waldkiem, też trochę się odkryjcie.
Dla dobra ogółu.
Tak, dokładnie.
Co następne?
Następna kotwica.
Czyli co tutaj? Urząd Morski, tak?
Czyli Urząd Morski. Jeżeli chodzi o Urząd Morski, statki, każdy i sprzedający, i kupujący w pewnym momencie rzuca swoją kotwicę, czyli sprzedający ma swoją kotwicę, na przykład cenę wywoławczą 100 tysięcy, załóżmy, że to jest w ogłoszeniu, i kupujący też w pewnym momencie rzuca swoją kotwicę, na przykład 80 albo 95, jak nie lubi konfliktów, nie lubi negocjować. I każda z tych wartości, tak zwana kotwica po jednej stronie, kotwica po drugiej, bardzo silnie oddziaływuje na drugą osobę. Tutaj nie chciałbym już wchodzić głębiej. Umówmy się, że ten temat poruszymy przy którymś z dwóch następnych odcinków, więc kotwicę na chwilę zostawmy.
To jest bardzo szeroki temat i niezwykle ciekawy, bo przy tej kotwicy no też musimy dać się wykazać drugiej stronie, by zrozumieć, gdzie tę kotwicę postawić. A bardzo często, już nie chodzi o to, że bardzo nisko próbujemy czasem wyskoczyć, ale się okazuje, że można byłoby jeszcze niżej tę kotwicę postawić, tylko rzucamy blefa, ale to też wtedy opowiem wam jedną moją ciekawą jeszcze historię z tym związaną. Co po kotwicy możemy mieć?
Możemy mieć szereg jeszcze rozróżnień. Kotwice mogą być precyzyjne, z dopasowaniem i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo, to już jest bardziej zaawansowane. Natomiast następny istotny element, i to będzie taka zagadka. Jest taka historia negocjacyjna. Sprzedawałem samochód klasy B. Mhm. Wyceniliśmy go na 50 tysięcy i to był też nasz koszt zarazem. Nie miałem po prostu pola manewru w dół ani w górę, bo jakbym wystawił za 51,2, to już 50 było ceną zaporową.
Ale trzeba było auto odkupić?
Ale trzeba było auto odkupić i w tamtym czasie to była cena zaporowa. I wyobraź sobie, wystawiłem ten samochód za 50 tysięcy złotych. W ogłoszeniu napisałem, cena nie jest do negocjacji. Pojawiła się zainteresowana. Pani przyjechała paręset kilometrów, żeby oglądać samochód. No to wiadomo, że jak już jest zaangażowanie z jej strony...
Nie przez przypadek.
Nie przez przypadek. Byłem przekonany, że ona wyjedzie tym samochodem. Co się wydarzyło tego dnia? Ona po oglądaniu samochodu zaproponowała swoją kotwicę. Rzuciła swoją kotwicę 40 tysięcy. Ja jej tłumaczę, że nasz koszt zakupu w tej sytuacji jest równy kosztowi sprzedaży. W ogóle nie mam możliwości negocjacji. Tak też napisałem w ogłoszeniu. Tak zaznaczałem w trakcie rozmowy telefonicznej. I ona na to odpowiedziała 45. Później powiedziała 48,5. A później na sam koniec powiedziała moja ostateczna propozycja 49,5.
Okej.
Okay. No zobacz, trudna sytuacja. Trudna sytuacja. Ja dopiero zaczynałem karierę negocjacyjną, karierę w motoryzacji i nie wpadłem na to, że nie chciałem obniżać ceny, że mogę coś innego zaproponować.
W akcesoria uciec? Czy...
Na przykład. I teraz co się wydarzyło dalej? Powiedziałem, że nie, a ona powiedziała tak. Proszę pana, przyjechałam do pana wiele kilometrów. Właśnie, zrobiłam ruch w pana stronę o 9,5 tysiąca złotych, a pan nie chce ani o 500 złotych obniżyć ceny. Wie pan co? Dziękuję za spotkanie. Do widzenia.
Dobry psycholog z gej.
I widzisz, spotkanie się rozbiło. Zagadka jest następująca. To jest zagadka do widzów. Śmiało piszcie w komentarzach. Jaka jedna konkretna zasada, tak ważna w negocjacjach, nie została tutaj przeze mnie uszanowana? Piszcie w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie, a my przejdźmy w tym momencie do kolejnej, też bardzo interesującej techniki negocjacyjnej, którą na pewno spotkacie w waszych negocjacjach.
Jedziemy do Małopolski, tak? Krakowski targ już teraz? Nie, tak czekam, bo się powiem tak. Trochę się nie tyle, że z tego nabijam, ale mam świadomość, że chyba 99% klientów ją wykorzystuje.
Tak, krakowski targ jest wykorzystywany i teraz... W momencie, kiedy jesteśmy na początku rozmów, jesteś sprzedającym, rzuciłeś swoją kotwicę w ogłoszeniu 100 tysięcy, ja jestem kupującym, rzucam moją kotwicę 90. To są pierwsze propozycje, jakie podają w toku,
badanie,
w toku spotkania, to jest badanie. I w pewnym momencie, teraz, pojawia się krakowski targ. po której stronie. I teraz, jeżeli mamy ceny 100 tysięcy po twojej stronie jako sprzedającego, 90 po mojej stronie i pada 95, jakby to padło z mojej strony, czy to jest okej dla ciebie?
Wiesz, w zależności od auta i tego, jakie mam potrzeby w danym momencie, tak? Ale mnie czasem przy krakowskim targu męczy to, że potem każdą tą połówkę jeszcze na pół i jeszcze na pół i potem przeciąganie liny aż o 50 zł do końca, tak? Tylko kwestia, czy robimy to na swoich widełkach, mówię ja jako sprzedający, czy robimy to bardziej po stronie kupującego, czy w zależności tego, kto rzuca pierwsze propozycje i gdzie się spotykamy, kto jest jakby szefem tej negocjacji.
Zawsze będzie lepiej, dokładnie tak jak mówisz, żeby to jednak padło po drugiej stronie.
Tak.
Czyli mówiąc inaczej, to pokazuje moją determinację, bo robię w twoją stronę duży ruch. I jak ja robię w tym momencie w twoją stronę duży ruch, to ty wiesz, że te moje 90 to była tylko próbna piłka, tak, próbny balon.
Tak.
I wiesz, że to nie będzie 95, że to będzie bliżej twoich 100. Tak? No, a jak sam zaproponujesz krakowski targ na samym początku, to już te negocjacje też można powiedzieć, że dla ciebie będą spalone.
Najczęściej w tej sytuacji jest tak, jest 100 w ogłoszeniu, 90 zaproponowane, spotykamy się na 95 i potem między 95 a 100 znowu się pojawia kolejna próba, żeby było 97,500, no i takie przepychanie się o 50 zł w jedną i w drugą stronę, czyli to pokazuje, że sprzedający przy tym konkretnym krakowskim targu przejął inicjatywę, bo to idzie od tej 95 w jego stronę, a nie między 90 a 95. Tak?
I to jest idealne ułożenie sytuacji. Teraz chodzi o to, żeby to nie było po naszej stronie. Krakowski targ nigdy nie powinien paść po waszej stronie na samym początku. Jak chcecie zaproponować krakowski targ, to tylko i wyłącznie na końcu, jako gest dobrej woli. Bo faktem jest, że nie liczy się wartość ustępstw, ale po prostu fakt ustępowania. Więc jak zaproponujesz mi na samym końcu, robiliśmy tutaj te posunięcia do 100 tysięcy, które są twoją ceną wywoławczą i w tym momencie zostało 1000, jest 99 do 100, to ty mówisz, że podchodząc partnersko, to ja zaproponuję, podzielmy się po połowie, 95.
Tak. I podanie ręki, żeby od razu sytuację przyklepać, tak?
Wtedy. Żeby sytuację przyklepać, dokładnie. I w tym momencie można powiedzieć, że ty stosujesz takie bardzo partnerskie podejście, tak? Krakowski targ na samym końcu. Ale jeszcze zanim krakowski targ w ogóle padnie, ponieważ wywołałeś temat, to jeszcze tylko powiem, nigdy nie zgadzaj się na pierwszą propozycję. Dlatego, że w momencie jak się zgodzisz na pierwszą propozycję...
To jest ciąg dalszy.
To może być ciąg dalszy, dokładnie. Ja nie lubię negocjacji, ty nie lubisz negocjacji, wystawiasz cenę, która jest nie realna, tylko trochę niższa, bo nie chcesz negocjować. Ja też nie lubię negocjacji, przychodzę do ciebie, mówię 300 zł mniej, proponuję. Ty mówisz... Mamy transakcję i czy jesteśmy zadowoleni na końcu?
Nie, bo wtedy jest jeszcze, wie pan co, dobra, to jeszcze moment, ja muszę do żony zadzwonić, przedyskutować. Nie, żona powiedziała, opony niech pan dołoży albo jeszcze niech pan mi zatankuje. No pewno tak, najczęściej to jeżeli się godzimy na pierwszą propozycję, to my dopiero otwieramy furtkę rozmów, ale to też fajnie będzie widać w odcinku o negocjacjach i rozmowie przez telefon, bo to też są różne furtki, które tutaj można zrealizować pośród tego wszystkiego. Czy mamy jeszcze jakąś technikę, którą moglibyśmy się posiłkować?
Mamy jeszcze upór. Czyli negocjacje to jest proces, ten proces trwa, zajmuje czas. I teraz jak jest rozmowa już o cenie i ja się nie upieram, tylko od razu akceptuję, to mamy tą właśnie pierwszą propozycję. Jak ja się nie upieram, i ty osiągniesz za szybko, to jest ten przykład, który podawałeś. Podałeś swoją cenę i jest od razu zgoda. I ty się zastanawiasz, czy to auto jest na pewno okej.
Co jest nie tak.
Dokładnie, co jest nie tak z samochodem. Więc upór, to musi trochę trwać, zdobycie tej transakcji dla partnera negocjacyjnego, czy sprzedającego, czy kupującego. Niech będzie wyzwaniem. Bo wtedy dopiero na końcu jest poczucie wygranej z obu stron. Bo to kosztowało.
Tak,
bo
jak
to
było zbyt lekko przejdziemy proces, bo niektórzy, umówmy się szczerze, nie każdy ma dryg do negocjacji, nie każdy potrzebuje i się w tym odnajduje, każdy ma jakąś tam swoją specjalizację, ale często zdarza się, że jeżeli ktoś chce brać udział w tym procesie negocjacyjnym, to jest, dobra, szybko ponegocjujmy, miejmy to za sobą i to jest, powiem tak, najczęściej strona kupująca może tu zdecydowanie więcej zyskać, bo jeżeli ktoś ma presję sprzedaży, to złoty strzał po prostu wtedy, tak? Więc, ale tych wszystkich technik, no też powiedzmy, że razem przy jednym procesie też się nie wszystkie da wykorzystać, tak? To trzeba umiejętnie zastanowić się, w którym kierunku idziemy, czyli bardzo często, co jest powtarzane przy pracy w salonach samochodowych, trzeba zbadać potrzeby klienta, zobaczyć, na co sobie możemy pozwolić, zbudować tą relację, starać się, żeby ona nie była negatywną taką rozmową, żeby też nie poprzez wytykanie błędów w samochodzie, co jest bardzo często, znaczy ponad negatywne, tak? Jeżeli tylko się skupiamy na błędach i wadach auta i zachowujemy się trochę jak taki rzeczoznawca samochodowy, który idzie, błotnik minus 700, zderzak minus 200, tu rysa na lampie minus 400, proszę pana 91 tysięcy mogę dać i to nas zamyka. Bo to jest nasze kochane auto, po dziadku odziedziczone i okazuje, i jest koniec po prostu, jest koniec tak. Sytuacji.
Nie warto wykorzystywać nawet większości tych technik, tylko warto je po prostu znać, a przed
spotkaniem... Dopasować się.
Tak, trzeba się przygotować, zrobić swój plan postępowania, mieć swój pomysł na te negocjacje, wtedy one mają naprawdę szansę, żeby się powiodły. I tak jak mówisz, trzeba zacząć od jednak budowania relacji, od potrzeb, od pytań i tak dalej. Później są negocjacje cenowe i jeszcze gdzieś na końcu, jak już chcemy jasno dać do zrozumienia rozmówcy, że to już jest koniec negocjacji, to możemy zastosować prostą technikę, nazywa się ultimatum. Prosta technika polega na tym, że po prostu 22 i tyle.
Właśnie, jak powiedziałeś słowo ultimatum, to od razu mi się niestety nasze takie komisy z okolic Wielkopolski czy mazowieckiej strony Radomia przypomniały, ultimatum najczęściej wygląda albo to, albo brama. Tak. Ale okej, no jest to forma subtelnej formy, znaczy forma zamknięcia już jakby procesu negocjacyjnego, który też nie powinien się przeciągać, nie wiadomo jak. Tak? No, też musimy szanować drugą stronę. Owszem, można sobie pauzę zrobić. Na zasadzie wie pan, moment, ja jeszcze się muszę zastanowić, możemy wrócić wtedy z nawiązką, z dodatkową po prostu siłą, ale rozbić to na dwa jakby procesy wtedy negocjacyjne.
Spotkałem się z takim przykładem tego ultimatum. Idę ulicą i słyszę, jak dwóch studentów rozmawia, jeden drugiemu opowiada, jak negocjował samochód. Negocjował przez telefon i w ogłoszeniu było 28, a on chciał zapłacić 20. Sprzedający obniżył mu już do 24 po długich, męczących rozmowach, a ten stał na 22 jako kupujący. I w pewnym momencie powiedział do sprzedającego właśnie ultimatum. Panie, jak mam zapłacić 24, to biorę merca. 22 albo nie ma transakcji. No i wiesz, sprzedający się zgodził. Tak czy inaczej, tak wygląda technika ultimatum na sam koniec.
Stosujcie, wybierajcie to, co jest najbliższe sercu, bo nie w każdej z tych technik każdy może się odnaleźć, bo jednak to też jest proces wyuczenia się. Ja pamiętam, jak wyglądały moje pierwsze transakcje zakupowo-sprzedażowe, że nadal się nie uważam za mistrza tych negocjacji, ale było to mimo wszystko na początku dla mnie dosyć problematyczne, stresujące, szczególnie jak swoje pierwsze auto sprzedawałem. Wiem, że mogłem sprzedać je drożej, ale trafiłem na taką osobę, która skrzętnie wykorzystała, że 19-latek sprzedaje, czy tam 20-latek wtedy sprzedaje swój samochód i z pozycji siły, wieku, doświadczenia. Też miałem już następne auto nagrane, więc też działały moje emocje w tym momencie i mogłem to zupełnie inaczej poprowadzić i pewnie na najbliższe 3 lata miałbym ubezpieczenie, gdybym sprzedał w tej wyższej cenie i tyle zarobił. Dobrze, Paweł, to w tym materiale zbieramy już chyba jakby wszystko w całość. Coś chcesz jeszcze dopowiedzieć jako podsumowanie, jako dobrą radę?
Dobra rada na koniec. Już jesteśmy praktycznie dogadani. Już negocjowaliśmy, ten proces trochę trwał. I ty uważasz, że masz transakcję, ja uważam, że mam transakcję. Zanim to się wydarzyło, to zauważ, każdy z nas, jeżeli dążyliśmy do tej transakcji, to był trochę taki pochylony do przodu, był taki, wiesz, jak biegacz, który biegnie, on ma jeden cel przed sobą, więc jest skupiony na tym celu. Jak poczuliśmy obaj, że już mamy tą transakcję, tak wszystko jest dogadane, to tak, automatycznie się relaksujemy.
Tak.
I ja to na przykład dostrzegam w tym momencie, że ty już się relaksujesz, bo widzę, że to jest ten moment i wtedy cię pytam. Słuchaj, bo ja przyjechałem z daleka, będzie okej, żeby bak był pełny?
To też jest element negocjacji.
Dokładnie. I to jest technika skubania, a później cię proszę jeszcze o dywaniki, później cię proszę jeszcze o jedną, drugą, piątą rzecz i ty nie wiesz, gdzie jest koniec. Tak?
Tylko też nie można w tym przegiąć, nie? Bo na mnie to też bardzo często działa jak płachta na byka i czasem na tym etapie też może się jeszcze temat rozjechać i to już czasem chodzi o honorową sytuację, gdzie mówię pas, dziękuję, zostawmy. Trzeba robić to wszystko z umiarem.
I to jest bardzo słuszna uwaga. Tak. Ja pamiętam z początku mojej kariery klientkę, która tak mnie wyskubała i później jak powiedziałem, że nie, to jeszcze skubała, ale już tak negatywnie bardzo. Ja do dzisiaj pamiętam, a to było 20 lat temu.
Zbierając wszystko w całość. Macie też podsumowanie w opisie, rozszerzone. My wam dziękujemy za ten materiał. Mam nadzieję, że był dla was przydatny, że to i czy od strony zakupowej, czy od sprzedażowej będzie pomocne. A póki co żegnamy się z wami, pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Hej.